Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej politycznej dogrywce, a w audycji dzisiejszej nie będziemy się zajmować nowym, starym rządem, a za to zjawiskiem wyjątkowym dość, rządem oczywiście Zjednoczonej Prawicy, czyli dostarczaniem paliwa do ataków na Polskę i na rząd Zjednoczonej Prawicy z funduszami europejskimi w tle. Stąd w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Jarosław Macała, autor brawurowej naukowo publikacji Tylko Ziemia się nie zmienia. Wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku. Witam pana profesora i gratuluję.
Dziękuję bardzo, witam pana i witam państwa.
Panie profesor, kilka faktów na początek, bo zjawisko jest chyba w innych krajach nieznane zupełnie. I będę prosił o komentarz i pytanie na początek, czy jest wspólny mianownik między tymi zjawiskami, które tutaj przytoczę. Najbardziej spektakularne. Wypowiedź pani Barley, to jest niemiecka wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, o zagłodzeniu Węgier i Polski przy pomocy funduszy. List 50 ambasadorów pod przywództwem ambasady Belgii, w tym krajów niezwykle niestabilnych w sprawie stref wolnych od LGBT. Wypowiedź pani Dulkiewicz, prezydent Wolnego Miasta Gdańska, w niemieckim radiu, o porównywanie do Trzeciej Rzeszy, przepraszam, płacząca mamusia, że jest gorzej niż w stanie wojennym i tak dalej, i tak dalej. No i komunikat Komisji Europejskiej o stanie praworządności w Polsce i jego źródła. No i do tego jeszcze stałe apele pani Spurek i pana Biedronia o kary dla Polski, ale też parlamentarzystów Platformy głosujących za ukaraniem Polski. Czy można jakiś wspólny mianownik do tych zjawisk postawić i ogłosić na przykład ofensywę defamacyjną? Takie ładne słowo wprowadzone niegdyś przez Jarosława Kaczyńskiego do słownika politycznego.
To jest słowo, które jest w kontekście ale Jarosław Kaczyński lubi używać słów, których niewiele osób rozumie, jak ojkofobia na przykład, niedawno użyta. Natomiast ja bym
Czy też Kornela Łyjskiego cytować, prawda?
No właśnie, elity kompradorskie też takiego określenia, czyli z takiego dyskursu już postkolonialnego, czy z teorii zależności, dependencji, też używając ładnego łacińskiego.
Ale skupmy się, jeśli łaska, na faktach, nie na słowach.
Tutaj to, co pan przytoczył, to jest jakby kilka zjawisk, jak sądzę, się zbiega. Po pierwsze to, że Polska w tych tak zwanych rdzeniowych państwach Unii nie cieszy się specjalną sympatią od 2015 roku w elitach, które rządzą tymi państwami, no i także wśród tych umownie nazywanych eurokratami, czyli nie tylko tych, którzy pracują w Komisji Europejskiej, ale też którzy mają większość w Parlamencie Europejskim. To jest pierwszy czynnik. Drugi to jest poziom konfliktu politycznego w Polsce, w którym sięga się po, jakby to powiedzieć, retorykę nie mającą nic wspólnego z opisem rzeczywistości. Dotyczy to tych wypowiedzi o porównywania do Trzeciej Rzeszy, ale mamy z drugiej strony neobolszewię, zarazę tęczową i tak dalej. To są słowa, które...
Media chętnie podchwytują takie opinie i je powielają.
W świecie, gdzie w nawale informacji przebija się tylko to, co jest albo bardzo głupie, albo takie właśnie...
Wyjątkowym,
obraźliwym językiem, przy czym jak te wypowiedzi wskazują, może to być i obraźliwe, i głupie zarazem. Nie opisuje żadnej rzeczywistości. Czyli ta próba przebicia się z tego typu retoryką. I to jest retoryka, która w konflikcie w Polsce jest stosowana przez obie jego strony, żeby być sprawiedliwy. I teraz jeszcze kwestia, o której pan mówił, o tej możliwości ukarania Polski. Ci, którzy za tym optują, rozdzielają jakby dwie rzeczy, że oto to jest próba ukarania rządu pisowskiego, a nie Polski w tym sensie narodu czy społeczeństwa.
Jedno trudno od drugiego oddzielić.
To prawda, to nie jest tak, że rząd równa się państwo, bo wtedy żylibyśmy rzeczywiście w III Rzeszy albo w PRL-u, gdzie rządzący uważali się za właścicieli państwa. Natomiast tego typu retoryka jest o tyle, nazwijmy to już szkodliwa. Po pierwsze, te polskie spory rozgrywają się na arenie europejskiej. Po drugie, no, proszę pamiętać, że ten obecny budżet Unii został zdominowany przez cięcia, więc to jest też motywacja dla tych tak zwanego, to nazywano klubu oszczędnych, czy gorszych określeń używano. Państw, które chcą zmniejszyć budżet unijny, no to jest okazja, żeby wykorzystać do tego, żeby ten budżet zmniejszać, mówiąc, dlaczego mamy dawać na przykład Polsce i Węgrom, jak mamy podatników swoich do tego.
Kiedy można ich zagłodzić? Panie profesorze, jeśli można, wejdę w słowo. Budżet od pewnego momentu jest zamknięty, jest kwotą zamkniętą, tak? Czyli zabranie komuś?
Ten budżet, o którym budżet unijny, to jest na razie propozycja, ponieważ ten budżet musi być uchwalony przez Parlament Europejski i póki nie zostanie przez niego uchwalony, a z tego co słyszymy, jest tam dosyć silna grupa polityków z różnych zresztą frakcji, która domaga się jego wyraźnego zwiększenia. Więc pytanie, no to jest oczywiście, można powiedzieć, że krakowskim targiem różne rzeczy można załatwić, ale na razie tego budżetu formalnie nie ma.
No tak, ale jak już będzie, to będzie najpierw kwota zamknięta, tak? Czyli zabranie komuś jest jednocześnie daniem innemu.
No to ja mówiłem, że to jest prosty argument, który można wykorzystać. No, już tutaj wielokrotnie na tej antenie mówiliśmy, że Unia Europejska wbrew narracji wielu polskich mediów, ale też polityków, to nie jest staropolska zabawa, kochajmy się wszyscy i rzucajmy się sobie w ramionach, tylko to jest walka rozmaitych interesów, a ona najbardziej się przejawia, jeśli chodzi o walkę o kasę przysłowiową. To wtedy widać te różnice interesów, więc nie łudźmy się, to nie jest arena czy domena baranków, które cierpliwie ze sobą rozmawiają, ale to też jest gra rozmaitych interesów i w tych interesach jest ten nasz polski interes najważniejszy. Jeszcze jedna rzecz, o której też trzeba powiedzieć, to jakby wynoszenie polskich sporów za granicę. Zresztą wcześniej też, kiedy PiS był w opozycji, robił dokładnie to samo, sprawa choćby smoleńska. To jest charakterystyczne dla tak zwanych państw peryferyjnych. To znaczy państw, które nieustannie odnoszą się do tych uważanych za centrum i za lepsze. Tak jak w Polsce wszystko do zachodu się porównuje. Więc no, to jest nagminna retoryka, myślę, także w codziennych naszych rozmowach, nie tylko wśród polityków. To także jest ta domena, że oto pokażmy tym, których uważamy za lepszych, jacy jesteśmy gorsi. Czyli innymi słowy utwierdzamy te najgorsze stereotypy o nas samych.
I kompleksy. A tu jest taki mechanizm.
Ale nie, no kompleksy to sobie już od lat jedni masują, a inni pogłębiają. Ale na pewno to jest wyraz kompleksów wobec tak zwanej starej Europy. I on paradoksalnie, bo często towarzyszy temu to, co Władysław Bartoszewski nazywał nadzwyczajem. No, najbardziej takim idiotycznym przejawem była wypowiedź byłego wiceministra obrony, który mówił, że oto Francuzów uczono jeść nożem i widelcem.
Chociaż to akurat
Polacy uczyli, więc to jest to nadzwyczajenie, ale to nadzwyczajenie jest jakby owocem kompleksów raczej niż jakby pokazania, bo nie możemy na niczym innym zaimponować, to imponujmy choćby, no powiedzmy, takimi nawet nie rzeczami, tylko takimi wyobrażeniami o sobie. Więc jakby w tym, co pan mówi, zbiega się cała masa problemów, które są problemami politycznymi, ale też głębokimi problemami, które byśmy nazwali mentalnymi czy psychologicznymi, ale też historycznymi kompleksami Polski wobec Zachodu.
W każdym razie nad wszystkim powinny górować traktaty. Do tego jeszcze, jeśli pan profesor pozwoli, przejdziemy, bo jest taki mechanizm, taki myk, jak mówią młodzi ludzie, że w zachodniej prasie publikuje publicysta na przykład z Gazety Wyborczej, to jest szczególnie Bartosz Wieliński na przykład w tym jakoś bryluje, a później Gazeta Wyborcza cytuje to pod tytułem Co piszą o nas na Zachodzie.
To, co mówiliśmy, o to jest typowe dla tych państw i społeczeństw, które mają ten kompleks niższości. Więc dlatego cytują, patrzcie jak nas postrzegają, spróbujmy być tacy jak oni, znaczy im dorównać w tym wymiarze mentalnym paradoks polega na tym, że to bardziej utrwala te kompleksy niż je leczy.
Problem jest również w mediach polskich, mam wrażenie. Już kiedyś rozmawialiśmy i pan profesor twierdzi, że nie da się tego jakoś sensownie naprawić, bo to chodzi o to, że interes mediów społeczny właściwie nie istnieje. To jest ta osławiona misja. Jak świat światem, media reprezentują interes swoich właścicieli. Jeśli to jest interes że tak powiem, finansowy, to pół biedy, ale on może być również polityczny. Gazeta Wyborcza jest takim przykładem realizowania interesów politycznych różnych ugrupowań, bo przecież tam się w jakiś sposób te wszystkie Tuskumusisz, te wszystkie Unie Wolności, te wszystkie porozumienia SLD i Unii Wolności, to wszystko się odbywało na łamach Gazety Wyborczej. I Gazeta Wyborcza jednocześnie jest źródłem dla wielu instytucji zewnętrznych, które w ten sposób postrzegają rzeczywistość polską.
Znaczy, no mamy to, co przywołał pan na wstępie, za to dziękuję, moją książkę. Mamy to, co nazywamy konstruowaniem czy wyobrażaniem sobie tego, jacy jesteśmy i jak nas postrzegają inni. To wyobrażenie, tu pan sygnalizuje, może mieć związek z realiami, ale też może być od tych realiów, no delikatnie mówiąc, oderwane, zwłaszcza im dalej to oderwanie może być większe, bo odbiorcy nie mają możliwości zweryfikowania, przepraszam, naocznie, czy na własnej skórze tego, co serwują im media. Media tworzą własny świat, to już wiemy od dawna. I ten świat niekoniecznie może być światem, który sami obserwujemy własnymi oczami.
Tabloidyzacja jest tutaj zjawiskiem charakterystycznym nad wyraz.
No dokładnie, więc mamy do czynienia często, nazwijmy to, jesteśmy w radiu, więc użyjmy określenia eleganckiego z prostym kreśleniem rzeczywistości. Można by powiedzieć nawet prostackim, ale jeśli to jest w pewnych kręgach jest odbierane jako właśnie rysowanie tego, co w Polsce się dzieje, to trudno się dziwić się też reakcji zwrotnej, której sami później doświadczamy, a często, jak mówiłem, z tego kompleksu Zachodu wynika to, że proszę zwrócić uwagę, jak dużo w polskich mediach, to nie tylko zresztą w Gazecie Wyborczej, bo media, których sprzyjają obozowi rządzącemu również, jak dużo pojawia się wypowiedzi, co o nas piszą na Zachodzie. Tam gdzieś powiedziano to, dziennik.
No to jest taki. Ten stary kompleks, tak?
Tak. Myślę, że no w państwach Europy Zachodniej to oczywiście się też pojawia, ale nigdy w takiej skali, zresztą z taką często lubością. Patrzcie, tamtym napisali to, tym napisali. Nie wiem, w Polsce się bardzo tym ekscytujemy. To jakby potwierdza to, co żeśmy mówili na początku, tą naszą paradoksalnie peryferyjności kompleks, a ma być sposobem na to, żeby się leczyć, bo często pokazuje się to, patrzcie, o nas piszą tam dobrze. Więc ma to leczyć, ale zawsze jest ten punkt odniesienia, no a ten punkt odniesienia zawsze ważniejszy, no bo tu mówimy o pewnej relacji niż to, o tym się sądzi. Więc to jest, myślę, że na wiele audycji sprawy, które są głęboko zakorzenione w polskiej mentalności przynajmniej od 200 lat.
Panie profesorze, ja przepraszam za retoryczność tego pytania, ale proszę wskazać taki kraj w Europie, między innymi Stany Zjednoczone również ewentualnie, gdzie jest spokój, cisza i stabilność społeczna, polityczna, ideologiczna, no pomijając może, ale może niesłusznie, pandemię. Jest taki kraj na świecie?
No, znaczy, inaczej mówiąc, to też są określenia relacyjne, natomiast no, podobno cisza panuje na ogół na cmentarzu, czy przynajmniej powinna panować. Tam, gdzie jest życie, jest zawsze ruch, a gdzie jest ruch, to pojawiają się również spory, konflikty, dyskusje, debaty i tak dalej. Więc rzecz polega na skali, ale też przede wszystkim na tym, czy potrafimy ze sobą rozmawiać. I proszę zwrócić uwagę, że
wypadki w Stanach Zjednoczonych to nie jest dyskusja.
Właśnie, w świecie, to ta debata,
to samo Hiszpania czy Francja.
Za przeproszeniem pije do tej debaty prezydenckiej, no to ona odbywała się trochę w polskim stylu. Ja panu nie przerywałem, albo mniej więcej w
słyszałem cudzysłów, panie profesorze,
w sposób, że nic się widzowie nie byli w stanie ciekawego dowiedzieć, poza
zamknij
tym, że obydwaj panowie się nie cierpią.
Podobno.
To można było zobaczyć. Natomiast myślę, że to nie potrafimy ze sobą debatować, nie potrafimy ze sobą dyskutować, bo to wymaga przede wszystkim szacunku dla oponenta. I proszę zwrócić uwagę, że ten trend niestety idzie przez państwa Zachodu. Głęboko podzielona Ameryka jest tego dowodem. Mamy także wiele takich przykładów w państwach zachodniej Europy. Sztuka dialogu, która jest niezbędna dla trwania i pomyślności społeczeństw demokratycznych, wydaje się na razie zanikać. Stąd między innymi te słowa, o których pan tutaj mówił, o porównywaniu do III Rzeszy, do Bolszewii i tak dalej, które spokojnie wypowiadane są nie przez ludzi spod budki z piwem, tylko przez tych, o których byśmy oczekiwali trzeźwej oceny rzeczywistości.
No właśnie, ale jak tu szanować taką panią europoseł Spurek, doktor z kropką, jak śmieją się z niej w internecie, bo ona tak się podpisuje, która twierdzi, że krowy dają mleko po tym, jak zostały zgwałcone. No trudno
cóż
dyskutować.
Cóż mam powiedzieć, panie redaktorze, no... Myślę, że nie jestem
ta pani była
osobą do oceny takich wypowiedzi.
Ta pani była, przypominam, zastępcą pana Bodnara.
No tak, że pracowała, tak, zastępcą rzecznika w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Rzecznika Praw Obywatelskich. No jesteśmy w mediach i rozmawialiśmy o tym też nieraz. Są takie wypowiedzi, których nie warto nobilitować.
No,
może w ten
no właśnie, bardzo słusznie. Zresztą, panie profesorze, traktaty, jeszcze tylko jedno zdanie. Traktaty powinny regulować nasze stosunki w Unii Europejskiej, a tak nie jest najwyraźniej. Te różne opinie, te różne strachy są obok traktatów.
No... To jest tak, że mamy do czynienia, jest litera prawa i jest, no prawnicy myślę, że to są dużo bardziej biegli, jest litera prawa
tak.
I jest ich interpretacja. I ta interpretacja też ma charakter sytuacyjny czy kontekstowy.
Może być kontralegem na przykład, tak?
No, jeżeli ktoś jest dobrze sprawny, ma dobrą wyobraźnię, to jest w stanie z rozmaitych zapisów prawnych wywodzić takie czy inne rzeczy i inni również będą to robić. Rzecz polega na tym, że myślę, że tu wszyscy się zgadzamy, że traktaty w Unii Europejskiej zmienić jest bardzo trudno, bo to wymaga jednomyślności.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, bo zostawmy jeszcze parę tematów na następne audycje. Przypomnę, komentował dla państwa pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się. Dziękuję.
A to była kolejna polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję. A na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.